myślę, że jest pewien problem ze stworzeniem sensownego systemu mentoringowego w momencie, gdy mentorzy są nieobecni.
Teraz są moje czasy, teraz są moje czasy, twoje czasy, twoje czasy, niezależnie od tego, ile macie lat. Te podziały powstały po to, żeby tworzyć produkty i usługi i sprzedawać pewien styl życia określonym grupom ludzi.
Lekko o funduszach. Podcast o funduszach europejskich na Mazowszu.
No bardzo jest mi miło, w dodatku debata całkowicie damska, czyli lepiej być nie może. Drogie panie, chciałabym rozpocząć tę rozmowę, debatę między nami, dyskusję, chociaż myślę, że nie będzie jakichś bardzo zapalnych punktów spornych między nami, od takiego konceptu mentoringu. Wydaje mi się, że w tym transferze międzypokoleniowym najważniejsze jest właśnie to, żeby pokolenie wchodzące na rynek, którego zalet nie musimy tu przed państwem roztaczać, bo są one oczywiste, to są ludzie, którzy będą nami wszystkimi kierować i rządzić już wkrótce, żeby miało szansę skorzystać na doświadczeniach starszych pokoleń, ale miało także szansę na niepopełnienie błędów, które popełnili baby boomers. Ja osobiście uważam się za pokolenie X, czyli takie no nie stricte powojenne, ale niebawem później. No i też powoli, będąc w 54. wiośnie życia, zbieram się do tego, żeby tę pałeczkę młodemu pokoleniu przekazać. Czy mamy w Polsce systemy mentoringowe, czy potrafimy je wykorzystać? Może od pani dyrektor zaczniemy. Mikrofony na stolika.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, no żyjemy w takich czasach, że można powiedzieć, że w zasadzie przy jednym biurku spotykają się aż cztery pokolenia, bo od baby boomers przez pokolenie X, Y poprzez pokolenie Z. I każde pokolenie czymś się charakteryzuje po prostu. Natomiast, no i tak nam przyszło żyć. To jest pewnik. I albo możemy się tutaj, że tak powiem, kłócić, brać za łby, albo po prostu ze sobą współpracować. Ja, tak jak tutaj pani Monika mnie przedstawiła, pracuję w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych i to jest duża firma, bo pracuje nas tam 500 osób. I właśnie z każdego pokolenia mamy przedstawicieli. I właśnie u nas mamy ten taki system właśnie współpracy, uczenia siebie nawzajem. Jeśli powstają zespoły takie międzywydziałowe, to w tych zespołach są właśnie przedstawiciele tych różnych pokoleń i uczymy siebie, od siebie nawzajem się uczymy. I myślę, że to jest właśnie ta droga, którą powinniśmy pójść. Uczenie się od siebie nawzajem.
Czyli mentoring, ale też ten reverse mentoring jak najbardziej. Czyli nigdy to nie jest ścieżka w jedną stronę.
No tak, tylko my możemy się od każdego z tego pokolenia czegoś nauczyć.
Mhm. Z każdego pokolenia,
tak,
prawda?
Tak, z każdego pokolenia.
Dzień dobry. Tak, zdecydowanie też reprezentując Konfederację Lewiatan, my widzimy w firmach członkowskich, że w ogóle zainteresowanie tym tematem jest bardzo, bardzo duże. W tym roku przeprowadziliśmy takie badanie wśród ogólnie firm w Polsce, reprezentatywne. Badanie dotyczyło między innymi właśnie obszaru DEI, czyli różnorodności, równości szans i włączenia, ale zapytaliśmy między innymi, jakie obszary są najważniejsze dla firm, które są priorytetem. I 78% firm wskazało właśnie na różnorodność wiekową i integrację międzypokoleniową. Więc ten temat jest zdecydowanie najważniejszy i on wybrzmiewa też chociażby z powodu demografii, jaką mamy i tego, że tak naprawdę nie możemy sobie pozwolić na to marnowanie talentów. Jeżeli chodzi o mentoring, to rzeczywiście jest to taka najczęstsza praktyka. Bardzo dużo firm, no przede wszystkim tych z międzynarodowym kapitałem i zagranicznych, tworzy takie inicjatywy, które na przykład łączą osoby 50+ z pokoleniem Z, gdzie mają na przykład pracować nad warunkami pracy, czy poprawą tych warunków pracy. Mają po prostu właśnie mieć taki reverse mentoring, czyli niekoniecznie związane z zadaniami w pracy, ale na przykład właśnie korzystają z doświadczenia najstarszego pokolenia, a w zamian na przykład najmłodsze pokolenie może pokazywać nowe rozwiązania cyfrowe, co też jest bardzo, bardzo częste. Także mentoring zdecydowanie jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o to włączanie.
Ja myślę, że tutaj jest problem, o którym może nie musimy mówić na tym etapie, ale on w końcu wypłynie. To znaczy fakt, że w ogromnej większości międzynarodowych korporacji w tym kraju, a coś tam o tym wiem, bo szkole z różnych umiejętności miękkich te korporacje od dłuższego czasu naprawdę ze świecą szukać pracowników 50+. Przykro mi to powiedzieć, ale prawda jest taka, że korporacje w ten czy inny sposób jak gdyby wypychają, wyciskają w pewnym momencie te osoby poza margines w ten sposób, że one same na końcu rezygnują, bo czują, że nie są więcej potrzebne w tej organizacji. Więc myślę, że jest pewien problem ze stworzeniem sensownego systemu mentoringowego w momencie, gdy mentorzy są nieobecni. W momencie, gdy po takim osiągnięciu etapu dojrzałości zawodowej, ja zamiast dzielić się moją wiedzą, zostaję uznana za niepotrzebną. To jest problem taki typowo korpo, powiedziałabym, prawda? Bo już firmy rodzinne nie mają tego problemu i tam z tej wiedzy dojrzałych pokoleń czerpie się pełnymi garściami. Ja nie mówię tego po to, żeby zaognić tutaj sytuację oraz wiem, że są korporacje, na przykład, które rozpoczęły się od firm rodzinnych, które starają się przeciwdziałać tej sytuacji, które tworzą programy mentoringowe, nawet jeśli one nie są, tak jak powiedziała pani dyrektor, na bazie 4 pokoleń, to przynajmniej jest to pokolenie niżej, które uczy się od tego pokolenia oczko wyżej. Wrócimy do tego tematu, ale widzę, że kiwa pani głową, pani Alicjo, czyli dostrzega pani problem. Idziemy dalej z takimi początkowymi uwagami.
Tak, międzypokoleniowy transfer wiedzy nie dzieje się dlatego, że powiemy, że ma się dziać. Nie można go zadekretować, oznajmić, że teraz będziemy przekazywać wiedzę międzypokoleniową. I w Centrum Nauki Kopernik wierzymy w to i robimy tak, nie tylko w to wierzymy, że tworzymy przestrzeń, zaufanie i budujemy wspólny język, czyli tworzymy inkluzywną kulturę organizacyjną i na to w Koperniku stawiamy. I inkluzywność nie wzięła się u nas znikąd. Naszą misją jest popularyzacja nauki. Wychodzimy do osób, które na co dzień nie mają z nią kontaktu i chcemy pokazać, jak nauka jest piękna, jak możemy ją wspólnie rozumieć, chcemy inspirować. I tak działamy w programie Klubów Młodego Odkrywcy na całym świecie, w programach kosmicznych, SRO, na terenie wystaw. Wspieramy młode osoby i nie tylko młode osoby w pozyskiwaniu tej wiedzy, w odkrywaniu nauki i traktujemy te osoby, które do nas przychodzą, które są naszymi klientami, gośćmi równo. Czyli nie wychodzimy z tej pozycji ex cathedra, ja wiem i teraz ci powiem, tylko zapraszam cię do wspólnej przygody. I tak samo jak na zewnątrz dla naszych klientów, staramy się też pracować wewnątrz naszej organizacji. Czyli właśnie tworzyć inkluzywną kulturę organizacyjną, czyli środowisko, w którym ten transfer wiedzy może się zadziać tak jakby naturalnie. Nie trzeba go wymuszać, tylko on po prostu się dzieje dzięki wspieraniu otwartej komunikacji, dzięki wspieraniu współpracy, niekoniecznie tylko międzypokoleniowej, ale właśnie opartej na różnorodności zespołu, bo też wierzymy w to w Koperniku, że różnorodny zespół może odpowiedzieć na różnorodne potrzeby naszych klientów.
To jeśli mogę i tutaj niestety dołożyć tę łyżkę dziegciu, nauka to technologie cyfrowe. Pokolenie baby boomersów, ale też pokolenie X do pewnego stopnia, to jest w znacznej mierze pokolenie wykluczone cyfrowo. Czy Centrum Nauki Kopernik ma pomysł na przeciwdziałanie temu konkretnemu zjawisku?
Tak, działamy i działamy. W tym momencie właśnie ruszyliśmy na początku października z programem Badaj, który właśnie ma wspierać tutaj akurat uczniów i szkoły, młode pokolenie, to najmłodsze, w rozumieniu sztucznej inteligencji i w takim uczeniu się, w jaki sposób z niej korzystać. ale też coraz bardziej się otwieramy na osoby starsze i zapraszamy je do Kopernika. Obecnie też właśnie od niedawna, to takie nasze najnowsze projekty, wspieramy starsze osoby w zwiedzaniu naszych wystaw i zapraszamy seniorów do takich wspieranych wizyt, gdzie nasi opiekunowie goście, animatorzy są takimi przewodnikami po tym świecie naszych eksponatów, które mogą być czasem onieśmielające, bo właśnie mają różne włączniki, przełączniki i może i to też obserwujemy, że osoby starsze czasem mają taki dystans, że nie do końca wiedzą, czy mogą, w jaki sposób się zachować, więc właśnie chcemy w tym partnerstwie też je wspierać.
Dziękuję bardzo. Co na to Towarzystwo E?
To, no, Towarzystwo EO reprezentuje tutaj trochę inny punkt widzenia, ponieważ no, reprezentujemy świat działań społecznych i nasza perspektywa na życie społeczne wykracza poza świat stricte zawodowy czy korporacyjny. I muszę powiedzieć, że trochę też wkładamy kij w mrowisko, kiedy mowa o pokoleniach, dlatego że kategorie pokoleń, te, którymi się tutaj posługujemy, które są w tak wielu tytułach, tak wielu nagłówków, tak wielu gazet, zostały stworzone w specyficznych celach. Zostały stworzone tak naprawdę nie w naszej rzeczywistości kulturowej, bo zostały stworzone w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Po raz pierwszy o pokoleniu w takim kontekście, jak teraz mówimy, X, powiedział nie badacz, nie naukowiec, tylko pisarz amerykański. I my wszyscy daliśmy się uwieść trochę takiej narracji, która być może nie jest jedyną istniejącą i która w dużej mierze ma charakter też marketingowy. Tak? One, te podziały powstały po to, żeby tworzyć produkty i usługi, sprzedawać pewien styl życia określonym grupom ludzi. Dlatego dla mnie dyskusja o pokoleniach to jest przede wszystkim zachęta do tego, żeby wyjść poza ten świat, którym tak łatwo o podziały i poszukać trochę alternatywnych pomysłów. Bo co by było, gdybyśmy nie mówili o pokoleniach, o tym, jak bardzo się różnią, ale gdybyśmy na przykład mówili o tym, co mamy wspólnego do zrobienia, jaką wspólną odpowiedzialność za różne wyzwania dzisiejszego świata możemy razem podjąć. Nie? Więc tych perspektyw jest trochę więcej niż ta perspektywa pokoleniowa. No i ja mam takie szczęście w swoim życiu, wielkie myślę, że wykonuję pracę prowadząc organizację pozarządową, która pozwala mi widzieć rzeczywistość z trochę też innej perspektywy, dlatego że niemalże każdego dnia widzę inicjatywy, działania, przedsięwzięcia, w których ludzie się spotykają niezależnie od tego, jakie pokolenie reprezentują, właśnie po to, żeby coś zrobić na rzecz swojej społeczności, na rzecz tego, co widzą jako problem lokalny. I wtedy te kategorie nie mają aż takiego znaczenia.
Tu się zgadzam i to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie, bo rzeczywiście jest to sztuczny podział pokolenie X, Y, Z czy jakiekolwiek inne podpokolenia. Natomiast ta przepaść międzypokoleniowa, czy też fakt innego pojmowania rzeczywistości przez osoby starsze i przez osoby młodsze jest faktem, prawda? Możemy temu przeciwdziałać, czy możemy próbować łączyć się między pokoleniami, między spojrzeniami, między perspektywami. I chyba na tym też polega zagadka, jak dążyć do tego transferu wiedzy, bo o to też chodzi, prawda? I on też powinien być w obydwie strony. Więc rzeczywiście nie przywiązujmy się do etykietek, ale mówmy o dialogu międzypokoleniowym, on jest istotny. Pani doktor Zofia Przymus nie tylko pracuje na co dzień w Akademii Leona Koźmińskiego, ale jest także badaczką, badaczką rynku, badaczką opinii. Co mówi opinia publiczna na temat tego transferu wiedzy, bo może wcale go nie potrzeba.
Tutaj Chciałabym zacząć najpierw od naukowego punktu widzenia, to znaczy, że transfer wiedzy jest nam konieczny i musimy cofnąć się do takiego podstawowego pojęcia, czy dwóch pojęć, jak wiedza jawna i wiedza ukryta. Wiedza jawna to jest ta wiedza, którą jesteśmy w stanie zdobyć za pomocą czy autouczenia się poprzez książki, filmy i tego typu rzeczy. Natomiast wiedza ukryta jest wiedzą, którą jesteśmy w stanie wyciągnąć tylko pomiędzy interakcjami. Ja zawsze daję moim studentom taki przykład, że jeżeli chcecie się nauczyć dobrze gotować, to należy zapytać babcię, żeby z wami ugotowała. I teraz, kiedy patrzymy na to, to z obu punktów widzenia, coraz częściej w nauce, ale także na rynku, mówi się o tym, że to jest coś zbawiennego dla organizacji. Dlaczego jest zbawienne? Przede wszystkim dlatego, że jesteśmy w stanie stworzyć nowe wartości dla organizacji. Coraz częściej mówi się i zwraca się uwagę na to, że transfer wiedzy pomiędzy pokoleniami służy przede wszystkim do tego, żeby kooperować i żeby współtworzyć wiedzę. Na przykład my już na uczelni zauważamy, że coraz częściej, coraz lepiej wychodzi nam to, kiedy angażujemy studentów do tego, żeby oni współtworzyli tą wiedzę. Czyli staramy się ich zaktywizować na różne inne sposoby, na przykład bardzo popularną metodą jest odwrócona klasa, w której oni uczą się niejako tego odwróconego mentoringu, czyli pokazują nam nowe rzeczy. Co więcej, pokolenie Z, chociaż także nie lubię tej metki, ono od urodzenia ma coś, czego my musieliśmy się uczyć, czyli zarówno milenialsi, ja jestem teoretycznie milenialsem, ale jestem wychowana przez boomerów, więc mamy tą taką większą lukę pokoleniową i zauważamy, że na przykład Zetki, one od początku mają wbudowany ten taki work-life balance. My się tego musimy nauczyć, a oni po prostu mówią, kurczę, ja chcę mieć czas wolny. Natomiast także kooperacje, które były w organizacjach, wiele badań naukowych, wiele badań rynkowych pokazuje, że organizacje, w której mieliśmy przeskok pokoleniowy, czyli na przykład mieliśmy X-y i Z-ki, pominięcie Y-ów, to na przykład są organizacje japońskie, takie jak na przykład Sharp w Polsce miał, tam była fantastyczna wymiana wiedzy. Dlaczego? Ponieważ został spełniony bardzo ważny warunek, czyli zaufanie, ale także to, że mieliśmy ten taki psychiczny komfort tego, że mogliśmy dzielić się bezpiecznie tą wiedzą. Więc wydaje mi się, że z obu stron to jest bardzo potrzebne i coraz częściej wykorzystywane. Na całe szczęście.
Na całe szczęście. Bardzo podoba mi się ten koncept odwróconej klasy, czyli już nie mamy profesora, autorytet, Boga prawie, bo no ja jak szłam na studia, to pani profesor była absolutnie alfą i omegą, to znaczy nie kwestionowaliśmy autorytetu naszych profesorów. Teraz odwrócona klasa, w której taki szczawik jak ja ma coś do powiedzenia pani profesor, czy coś do nauczenia panią profesor, znowu cudowne, że jesteśmy na tym poziomie egalitaryzmu, że to jest w ogóle możliwe jako koncept. Cudowne. A czy jest coś takiego jak odwrócona lekcja biznesu? Czy przedsiębiorcy, którzy dzisiaj zaczynają, zgłaszają się do Lewiatana, nie wiem, może mają mniej kompleksów, może nie wiedzą, że coś jest niemożliwe, że czegoś się nie da, czy oni mogą coś nauczyć tych wytrawnych lisów biznesu, którzy dzisiaj pokończyli 40, 50, 60 lat?
Tak, jeszcze trochę ad vocem też jako, powiedzmy, pokolenie Z, bo to pokolenie reprezentuje. Taka uwaga a propos tego, że jesteśmy już w granie z tym work-life balance. Myślę, że też trochę się tego uczyliśmy podświadomie, jak patrzyliśmy, jak dużo nasi rodzice pracowali i trochę tego nie chcemy dla nas samych i rzeczywiście często się w ogóle mówi o tym, że setki są roszczeniowe i tak dalej, ale myślę, że właśnie to jest takie poszanowanie tego work-life balance i też czasu tak naprawdę dla rodziny, ale to tak tylko ad vocem.
Bardzo dobrze, że pani o tym powiedziała, pani Alicjo. Ja jestem pełna szacunku absolutnie dla ludzi, którzy mają ten work-life balance we krwi. Absolutnie tego nie mam osobiście.
Tak, myślę, że to też to jest bardzo indywidualna kwestia i też mówiąc tutaj o pokoleniach, jako o zbiorowościach, też warto o tym pamiętać, że nadal jesteśmy pomimo wszystko jednostkami. Jeżeli chodzi o biznes, jak rozumiem, młodych przedsiębiorców, którzy wchodzą, no jednak u nas firmy członkowskie to raczej są już takie, które są długo na rynku i mocno osadzeni w tym, ale jakby patrząc na też na tą perspektywę młodych w ogóle w pracy i tego, co też obserwujemy i też organizujemy różne spotkania u nas z firmami, to to, że rzeczywiście ten w ogóle styl komunikacji się zmienia i myślę, że to też niejako kształtuje ten rynek pracy, w którym teraz jesteśmy, czyli to, że jakby pokolenie Z jest bardziej otwarte na tą komunikację, otwartość. Też na jednej z konferencji myślę, że całkiem ciekawa anegdota, że kiedyś było tak, że jak szef nas wzywał, to nie oznaczało to nic dobrego, a teraz młode pokolenie cieszy się na tą rozmowę, bo może dostać jakiś feedback, może usłyszeć, co robi dobrze, co robi źle. I rzeczywiście tak jest, jakby nawet jeżeli my dbamy o to work-life balance, to pomimo wszystkiego ten samorozwój w pracy, wiele badań na to wskazuje, jest nadal bardzo ważny i myślę, że warto o tym pamiętać. I jeżeli chodzi jeszcze o tą komunikację, to też całkiem ciekawe badania HiS Poland i projektu Fundacji Off School Gen Boost dotyczące właśnie tej komunikacji, że to młodsze pokolenie patrzy na to starsze jako rzeczywiście jako mentorów i osoby, od których można się czegoś nauczyć. I właśnie według tego badania to przede wszystkim młodzi pracownicy lepiej oceniają komunikację z tym starszym pokoleniem. Ponad 70% osób oceniają pozytywnie. W drugą stronę już niekoniecznie. To znaczy, że rzeczywiście to jest wyzwanie, żeby postawić na tą otwartość, na ten ciągły feedback, na który też nie zawsze jest czas, no bo nie ukrywajmy, bardzo często osoby na najwyższych stanowiskach nie mają po prostu czasu, żeby na wszystko zwrócić uwagę i na wszystko dać właśnie zwrotną reakcję. Także myślę, że to jest coś, co bardzo kształtuje ten rynek pracy i uczy w dwie strony i ten dialog jest naprawdę bardzo ważny, co już się tutaj przewijało, to znaczy, żeby się nie wykłócać, kto miał gorzej, kto miał lepiej. Każde pokolenie ma swoje wyzwania, każde pokolenie kiedyś wchodziło na ten rynek pracy.
Każde pokolenie ma własny czas.
Dokładnie. I żeby po prostu mieć to na uwadze, myślę, że każde pokolenie od każdego może się czegoś nauczyć, również biznesowo.
Mam taką nadzieję. Chciałam spytać, pani dyrektor, bo instytucje europejskie i w ogóle idea europejskiej integracji to nie jest idea, która może się wydać ciekawa czy sexy w jakikolwiek sposób dla młodych ludzi, prawda? Oni po prostu przyjmują za pewnik, że Polska jest tak samo częścią Europy, jak Europa jest częścią Polski, więc... Czy ten koncept, bo o ile fundusze europejskie, no jest dla mnie oczywiste, że młode pokolenia nie mają żadnych kompleksów w korzystaniu, ale też w aplikowaniu o fundusze europejskie, ale czy ten koncept europejskości w pani doświadczeniu, on cokolwiek jeszcze znaczy dla bardzo młodych ludzi?
Ja myślę, że bardzo dużo znaczy, zresztą Polska przystępując do Unii Europejskiej też zmienia swoje prawodawstwo. Jest to no, może nie tylko pod wpływem, że my przystąpiliśmy do Unii Europejskiej, ale też pod wpływem tej rzeczywistości, która jest w Polsce. Tutaj pani właśnie podniosła ten aspekt elastyczności pracy i ja mówię, ten czas, w którym my teraz żyjemy, wymógł na prawodawstwie tą elastyczność czasu pracy. Ja mówię tak ze swojego doświadczenia, że kiedyś jak rekrutowaliśmy pracowników, to pierwsze pytanie, jakie pracownicy zadawali, to pewnie dotyczyło, ile będę zarabiał. Dzisiaj pierwsze pytanie dotyczy, czy jest praca zdalna u państwa. Tak, i to my przystępując właśnie do Unii Europejskiej, no też, że tak powiem, zadeklarowaliśmy, że będziemy pewne wartości te europejskie też stosowali. Między innymi to jest też ta wartość europejska właśnie tego elastycznego czasu pracy. I tutaj szczególnie właśnie to pokolenie Z bardzo sobie to ceni, że no nie chcą całe życie przepracować i nic nie mieć właśnie dla siebie. Więc prawodawstwo umożliwia i na przykład tam, gdzie ja pracuję, mamy 2 dni pracy takiej zdalnej, harmonogramowej plus ewentualnie pracę zdalną wynikającą z kodeksu pracy. I tak można właśnie ustawić pracę, żeby właśnie ta praca zdalna przynosiła efekty, żeby ona była. I to tutaj też bardzo duże znaczenie miało, że to w właśnie ci młodzi pracownicy właśnie z pokolenia Z uczyli tych starszych pracowników, jak właśnie obsługiwać różnego rodzaju systemy. I dzisiaj pracownicy właśnie mojego pokolenia też chętnie korzystają z tej pracy zdalnej, a nauczyli się tego od tego młodego pokolenia. Także wielki tutaj też właśnie taki szacunek do tego młodego pokolenia, że oni chętni byli, pomagali po prostu tym starszym pracownikom zrozumieć takie rzeczy. Natomiast jak już tak sensu stricte odnośnie tego pytania, pani Moniko, które pani zadała, to odnośnie aplikowania, to tutaj nie ma organizacji, przedstawiciele tych organizacji są w różnym wieku i są i bardziej doświadczeni, i mniej doświadczeni. W całej Polsce, zresztą na Mazowszu również są organizacje z bardzo dużym stażem właśnie takim organizacyjnym, organizacji pozarządowych, które z powodzeniem właśnie aplikują o środki. To są przeważnie osoby decyzyjne, ale w swoich zespołach właśnie widzimy, że mają bardzo młodych ludzi. Także to się przeniosło naprawdę wszystko do dołu.
I fajnie, że ten koncept jakby żyje, prawda? On jest cały czas żywy. Swoją drogą ciekawe, bo praca zdalna jest dziedzictwem pandemii. Może, jak mówimy o metkach i ich znaczeniu i etykietach, może należałoby w jakiś sposób określić pokolenie ludzi, którzy wchodzili w dorosłość w czasie pandemii i konsekwencjach tego wchodzenia w dorosłość w czasie pandemii.
Tak, to zdecydowanie jest bliższe takiemu myśleniu społecznemu. Jest nawet takie pojęcie, które ja bardzo lubię, którego my jakoś też używamy w naszym myśleniu właśnie, w takiej zachęcaniu do refleksji, trochę innego spojrzenia. To jest bardzo stary pan socjolog, który nie żyje od 80 lat, który uknął pojęcie pokolenia rzeczywistego. I co to jest pokolenie rzeczywiste? Pokolenie rzeczywiste to jesteśmy my wszyscy tutaj, niezależnie od naszego wieku, których łączy nas tak zwany wspólny los. I ja myślę sobie, że to jest właśnie perspektywa, która otwiera nam pod takim kątem właśnie wyzwań, w którymi stoimy, nowe spojrzenie, tak? Bo skoro jest tak, że pokolenie... Trochę się nie zgadzam, że każde pokolenie ma swój czas, tak to zaczepnie, tylko dlatego, żeby powiedzieć, że tak słyszymy, prawda? To bardzo często w moich czasach coś tam mówi ktoś. Czasem nawet całkiem młody mówi w ten sposób. Nawet ja się czasem gryzę w język, żeby tak nie powiedzieć. Ale w jakich moich czasach? Teraz są moje czasy. Teraz są moje czasy, twoje czasy, twoje czasy. Niezależnie od tego, ile macie lat. I wydaje mi się, że taki zabieg myślowy trochę nas właśnie otwiera na to, o czym pani powiedziała przed chwilą, czyli być może są wyzwania, zdarzenia, nasza rzeczywistość społeczna, geopolityczna, wspólne, tak wielkie przeżycie, jakim choćby była pandemia, które tak naprawdę nas bardziej łączą niż te podziały, które nas dzielą z racji na wiek, w którym się urodziliśmy. I to nie tylko chodzi o to, że one nas łączą, ale być może wyznaczają nam wspólne cele. Bo mi się wydaje, że w tym procesie transferu wiedzy, ja to tak rozumiem, chodzi o to, żebyśmy wspólnie spróbowali przedsięwziąć coś, niezależnie, czy to będzie małe działanie, czy to będzie w środowisku pracy, czy to będzie w naszym bloku, czy to będzie na naszej ulicy, czy to będzie przy okazji kolejnych wyborów. Niezależnie od tego wieku, żebyśmy zobaczyli ten cel, bo może się okazać, że te cele są wspólne. Ciekawym zjawiskiem, wielkim zjawiskiem, no, określanym przez już WHO jako choroba i epidemia naszego czasu, to jest samotność, prawda? Odmieniamy przez wszystkie przypadki samotność jako wielkie społeczne wyzwanie, co pokazują przecież różne badania i nasze też osobiste doświadczenia, że ta samotność właśnie paradoksalnie najbardziej dotyka tych najstarszych i tych najmłodszych ludzi, tak? I wtedy się okazuje, że to nie jest już ważne, z jakiego my jesteśmy pokolenia, tylko z jakiegoś powodu w tym świecie bardzo szczególnym, zmiennym, niepewnym, mamy wspólny trud, mamy wspólny los i to otwiera nasze myślenie na rozwiązania. Ja reprezentuję organizację, która od ponad 20 lat pracuję w tematyce właśnie międzypokoleniowej, ale też specjalizujemy się, tworzymy taki inkubator innowacji społecznych dzięki funduszom unijnym. I to jest miejsce, w którym przychodzą ludzie z różnych pokoleń, żeby wspólnie opracowywać rozwiązania na rzecz tego świata, w którym żyjemy, tak? I jednym z właśnie z takich wyzwań ostatnim, który się pojawia, jest to, że niezależnie od wieku ludzie mówią samotność, brak kontaktów, brak relacji, brak więzi jest wielkim tematem. Poszukajmy pomysłów, rozwiązań. Ja na przykład wpadłam nie tak dawno na takie rozwiązanie, które w ogóle rozpoczęło się w Zimbabwe, tak, więc w ogóle poza naszą sferą Europy. Nazywa się to ławeczka przyjaźni. I tam odkryto, że są młodzi ludzie, którzy potrzebują wsparcia psychologicznego, mają swoje trudy. Wszyscy chyba możemy potwierdzić, że podobnie wygląda nasza polska czy europejska rzeczywistość. I są osoby starsze, trochę niezagospodarowane, z wielkim zasobem, kapitałem swoich życiowych doświadczeń. I też cierpiące na to, że są często same, że są bez tych więzi, relacji. I powstał pomysł, który fenomenalnie się rozwija, skalowany tak naprawdę na całym już teraz świecie. Ławeczki, na których odpowiednio przeszkolone osoby starsze udzielają wsparcia psychologicznego tym osobom młodszym. I to jest jakby ten trop myślenia, do którego ja tak zapraszam. Czyli jak zupełnie poza tymi kategoriami pokoleń możemy odpowiedzieć wspólnie, dając sobie nawzajem, ale coś, co rzeczywiście rozwiązuje jakiś ważny społeczny problem, nie? I to za tym idzie poczucie odpowiedzialności, poczucie właśnie też sprawczości, że możemy coś zrobić. No i jak w takim zwykłym procesie uczenia się, tak? W tym cyklu Kolba, który wszyscy znamy, że trzeba czegoś doświadczyć, żeby wyciągnąć jakieś wnioski, to po prostu wierzę w to, że tworzenie takich sytuacji i takich wspólnych przedsięwzięć w odpowiedzi na wzajemne potrzeby, no daje nam tę prawdziwą wymianę, transfer i poczucie sensu. A mówię, te proste naklejki i takie jakby techniczne, technokratyczne pomysły na to, jak się wymieniać, no nie zawsze działają, bo podpisuję się pod tą obserwacją, że właśnie ostatecznie później korporacje wyglądają tak, jak pani wspomniała.
No właśnie, a to też jest ciekawe. W ogóle bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Ona nam wiele wnosi. Powiedziała pani, te pokolenia, czy te osoby, które mają wspólny los, mają jakąś wspólnotę. No my mamy też ten wspólny nasz polski los, prawda? Czyli polskość jest naszym kryterium, naszym odniesieniem. I tak zwana sprawa polska, która jak wiemy pojawia się wszędzie i zawsze, może być tym elementem łączącym. Może być, i to wszyscy wiemy doskonale, też elementem dzielącym. I niezależnie od tego, ile mamy lat. Ciekawe, gdybyśmy wobec tego kryterium chcieli skonfrontować ludzi różnych pokoleń i zobaczyć, kto jest we wspólnocie z kim, a kto jest przeciw. I czy to bycie przeciw sprawia, że dalej jesteśmy w tej wspólnocie za przeciw, czy jesteśmy już zupełnie poza marginesem, prawda, społecznie na przykład. Ale chciałam o co innego zapytać. Chciałam spytać o wiedzę, o naukę. W jaki sposób uczą się dzisiaj ludzie młodzi? Jaka jest struktura w dobie doktora Google'a? Po co takie Centrum Nauki Kopernik? Dla kogo one?
Centrum Nauki Kopernik dla wszystkich. Wszystkich zapraszamy, i młodych, i starszych. Jak się uczą młode osoby? Są takie badania, które pokazują, że młode osoby czerpią wiedzę z TikToka, Instagrama, i to są główne źródła wiedzy. My chcemy wychodzić do młodych osób, przede wszystkim wskazując tutaj na krytyczne myślenie, bo też nie wszystkie te materiały, które pojawiają się w social mediach, to już było wspomnienie w poprzedniej debacie o social mediach, do czego social media zostały stworzone, a do czego są teraz używane i w jaki sposób te algorytmy są tworzone, żeby nas uzależniać i zarabiać na nas. Po prostu jesteśmy pożywką do zarabiania przez korporacje. W jaki sposób w tych social mediach, które są naturalnym środowiskiem życia dla młodych osób, gdzie one nawiązują i utrzymują relacje, skąd właśnie czerpią wiedzę, w jaki sposób bronić się przed dezinformacją i w jaki sposób weryfikować swoje informacje, które się pozyskuje. I tutaj mamy bardzo teraz też ciekawy projekt od kilku miesięcy. Nauka ma głos. Jest to też projekt dofinansowany z Ministerstwa Nauki. Zaprosiliśmy do współpracy 25 naukowców i naukowczyń, którzy tworzą angażujące formaty interakcji z publicznością, które będą wykorzystywać w naszych małych centrach nauki w SOW-ach, których otworzyliśmy już prawie 50 w całej Polsce. Sami sobie robimy konkurencję, proszę Państwa. I autentyczni naukowcy, którzy na co dzień pracują w laboratoriach z danymi, ze skamielinami, będą spotykać się właśnie w mniejszych ośrodkach, nie tylko w Warszawie, nie tylko u nas w Centrum Nauki, gdzie teraz testujemy te formaty, ale pojadą właśnie w całą Polskę spotykać się z ludźmi na żywo i odczarowywać też trochę naukę. I my mocno w Koperniku wierzymy w takie autentyczne, osobiste spotkania. Też po to są nasze wystawy. Na naszych wystawach nie mamy jakichś historycznych eksponatów za szybą, chociaż niektóre są za szybą, ale można z nimi wchodzić w interakcję, można ich dotykać, można wykonywać eksperymenty. I my w naszych eksponatach zamykamy zjawiska. I to są takie mini stacje badawcze, gdzie właśnie chcemy próbować, sprawdzać i przez które chcemy też inspirować ludzi do poszukiwania. I w ten sposób, wracając do oryginalnego pytania, chcemy inspirować też młode osoby właśnie do poszukiwania wiedzy też gdzie indziej, poza TikTokiem, poza Instagramem, do takiego autentycznego spotkania. I tutaj też, wracając do jeszcze poprzedniego pytania właśnie o mentoringu, tutaj też to jest autentyczne spotkanie dwóch osób. I tutaj nieważne jest właśnie wiek tych osób, tylko ważne jest doświadczenie. Tutaj to, Marto, co powiedziałaś, że łączy nas wspólne doświadczenie i w Centrum Nauki Kopernik chyba to jest najwspanialsze, że my w naszej instytucji skupiamy się wokół naszej wspólnej misji. I to nas łączy i właśnie dlatego na drugim planie, na drugi plan schodzi to, co nas różni, a łączy nas właśnie ta misja i to, co każdy i każda z nas wnosi do realizacji tej misji.
Ciekawe, pojawiła się tutaj w Pani wypowiedzi kwestia właśnie krytycznej analizy danych, krytycznej analizy informacji. Mi się wydaje, że to umiejętność czy kompetencja ta nie jest w żaden sposób pokoleniowa. Po prostu tego trzeba się nauczyć, każde pokolenie musi się tego nauczyć. Osobiście uważam, że idzie nam dosyć słabo przez wiele dziesiątek lat i chyba nam idzie ogólnie coraz gorzej. Tu tylko głupia może anegdotka, ale taka z mojego pola, czyli z pola dziennikarskiego. Kiedyś na studiach dziennikarskich się tego uczyło, prawda? Jak zobaczyć dezinformację, jak dowiedzieć się, co to jest fake news. Dzisiaj na studiach dziennikarskich młodzi dziennikarze specjalizują się, uwaga, w dwóch kwestiach. Public relations albo reklama. Trochę się to kłóci mnie, starej dziennikarce, czy dziennikarce starej daty, z tym konceptem dziennikarz, to ktoś, kto bezbłędnie analizuje dane pod kątem ich prawdziwości. Ale to jest tylko anegdotka. Wróćmy do naszej opinii publicznej i do tego, co myślą ludzie na temat transferu wiedzy. Jak tego dokonać? Co mówi akademia?
Akademia, ale także opinia publiczna pokazują nowe, nawiążę troszeczkę do tego, że ludzie są samotni. Faktycznie ostatnio nawet czytałam interpretację prawa, w której stwierdzono, że dopuszczalne jest tworzenie wspólnym, w tym samym budynku, o ile placówki te wyrażą na to zgodę, domu opieki dziennej dla osób starszych oraz ośrodków opiekuńczo-wychowawczych. To jest o tyle ciekawe, że te osoby z jednej strony potrzebują tego, żeby dzielić się swoją wiedzą, z drugiej zaś strony potrzebują tego, żeby mieć jakiegoś takiego przewodnika swojego, taką osobę, która jest tą taką role model. W zarządzaniu z kolei mówimy o tym, że mamy dwa, czy mamy więcej rodzajów przywództwa, ale jeśli chodzi o luki pokoleniowe, mówimy, czy skupiamy się na dwóch. Pierwsze to jest transformacyjne, czyli to, że dostosowujemy się do tego, jak zmienia się otoczenie. Obecnie mówimy o tym, że jesteśmy w otoczeniu wysoko zmiennym, czyli otoczeniu VUCA. I mówimy o tym, że tak naprawdę wszystko, co stare, musimy o tym niestety zapomnieć, dlatego że już nie możemy planować na 5-6 lat do przodu strategii. W tym momencie planujemy na rok. Mówimy teraz o rozwoju dynamicznych zdolności, czyli tego, że jesteśmy w stanie, wykorzystując zasoby, które posiadamy, tworzyć zasoby organizacji takie, które będą w stanie przezwyciężyć to, co jest. Z drugiej strony jednak mamy tak zwane naturalne przywództwo, czyli mamy to, że młodzi ludzie, ale my w ogóle liczymy na takich naturalnych liderów. W polityce, w Polsce mamy dwóch takich dość ważnych, dwie figury, które z obu stron polityki stoją. I proszę zauważyć, że te dwie strony potrafią pokierować ludem. I teraz to jest o tyle ciekawe, że w organizacjach szukamy tego samego. Jeżeli ktoś jest naturalnym wzorem do naśladowania, ma temu predyspozycję, jest osobą charyzmatyczną, a przy okazji posiada na przykład wiedzę, taką ugruntowaną wiedzę, z którą są w stanie dzielić się z innymi pokoleniami, automatycznie młodzież czy młodsze osoby, pokolenie zarówno Z, jak i Alfa, zaczyna wkraczać w taką przestrzeń, w której chcą dowiadywać się więcej. Czyli na przykład wśród naszych studentów zauważyliśmy, że mamy wydłużone wąsy rozkładu normalnego, to znaczy, że mamy zarówno więcej tych osób, które nazywamy czasami stereotypowo niestety, że to są te właśnie leniwe zetki i alfy i w naszych czasach to było lepiej. Nie wiem, czy Państwo zauważyliście, że co pojawia się nowe pokolenie z nowym labelem, to jest, że następni to już nic, to już po prostu upadek obyczajów. Natomiast warto zauważyć, że jest też ta druga strona, czyli tam się z 5% zwiększyło nawet do 15% tych osób młodego pokolenia, które są innowacyjne, które mają przywództwo w sobie, mają charyzmę, są odważne. Większość z nas, czy kiedy ja byłam nastolatką, to ja kurczę nie byłam taka odważna, jak na przykład sporo naszych studentów, którzy już w młodości zakładają swoje biznesy. Więc to jest fantastyczne i to zwracamy na to uwagę zarówno z punktu właśnie badań marketingowych, ale przede wszystkim od strony zarządzania i właśnie tych budowania kompetencji, czy to się nazywa dynamiczne zdolności menedżerskie, a konkretnie kapitał społeczny. Kapitał ludzki i kapitał społeczny, czyli dwie rzeczy, które jesteśmy w stanie właśnie zbudować za pomocą tego, że mamy ten transfer wiedzy, że łączymy pokolenia i co więcej, organizacje, które to robią, zdecydowanie są liderami na rynku.
Bardzo to ciekawe. Drogie panie, mamy ostatnie kilka minut. Bardzo bym chciała, żebyście teraz z tych różnych perspektyw, które są tutaj reprezentowane i bardzo fajnie, że mamy tak zróżnicowany panel, podzieliły się jakimiś własnymi sugestiami, nie chcę tego nazywać radą, bo to dziwnie brzmi, ale jak doprowadzić do tego, żeby ten transfer wiedzy nastąpił? Bo to, że on jest konieczny, no to chyba jest dla nas wszystkich oczywiste, prawda? Czyli na pewno wiem, że no pojawi się tu temat tego wspólnego losu, ale co jeszcze? Co można zrobić na przykład w dziedzinie biznesu i przedsiębiorczości, żeby ten transfer wiedzy i również reverse mentoring mógł następować?
Zdecydowanie postawienie na dialog i komunikację, bo w tym momencie, dokładnie tak jak mówiłam na początku, to nie jest tak, że my mamy wybór, tylko to już jest konieczność, żeby uwzględniać te grupy, które wcześniej były wykluczane. Są osoby młode, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, cudzoziemcy i tak naprawdę Polski Instytut Ekonomiczny podaje, że do 2035 roku będziemy mieć o prawie 12% siły roboczej mniej niż mamy teraz, więc to postawienie na ten dialog i tak naprawdę wypracowanie sobie tego, jak działać wspólnie, żeby to było korzystne, jest też tak naprawdę opłacalne ekonomicznie i myślę, że dla biznesu to powinien być główny argument i po prostu małymi krokami, jeżeli idzie to ciężko, ale po prostu rozpoczęcie tych różnych inicjatyw, które na początku mogą się nie sprawdzać, ale w dłuższej perspektywie pozwolą na wypracowanie nowych działań.
Dialog i komunikacja, powiedziała pani Alicja Wejdner-Cichy, ekonomistka z Konfederacji Lewiatan.
Ja myślę, że tak jak na przykładzie właśnie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, to troszeczkę można tymi procesami właśnie sterować. U nas to się dzieje, jeśli są powoływane zespoły takie międzywydziałowe, to staramy się, żeby w tych zespołach zarówno były osoby młodsze, jak i starsze, właśnie z tą różną wiedzą. I wtedy one pracują przyproblemnie. Młode osoby bardzo się identyfikują, jeśli wiedzą, do czego to służy, co ma z tego wyniknąć. I wtedy one te wszystkie swoje, tą swoją wiedzę, na przykład związaną z różnego rodzaju systemami, są w stanie właśnie wykorzystać, pokazać tym starszym osobom. Wiadomo, że w pracy takich zespołów w pewnym momencie jakiś tam się robi stop, wtedy te starsze osoby mówi, słuchajcie, powoli tutaj my dojdziemy i tak dalej, i tak dalej. Jest wykorzystywane właśnie te właściwości tych osób starszych i tych młodszych, czyli ta wiedza jest właśnie, ich umiejętności jest po prostu w naturalny sposób wykorzystywana. I myślę, że jest to taki dobry sposób właśnie tego dialogu międzypokoleniowego.
Czyli podać zasadność działania dzięki temu, wykorzystując w naturalny sposób wchłanianą wiedzę na temat na przykład nowych technologii przez młodych ludzi, tak?
Dokładnie.
Pani dyrektor Elżbieta Szymanik z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
Dla mnie to jest pytanie, co zamiast stereotypów i etykietek? I dla mnie tutaj zgodnie z naszą misją, do której już się odwoływałam, kopernikową, mam taki apel do Państwa, żebyśmy zastąpili etykietki, uprzedzenia, stereotypy ciekawością i życzliwością.
Bardzo ładne. Marta Kamińska z Centrum Nauki Kopernik. Słuchamy dalej, Pani Marto.
Ja z kolei z mojego podwórka powiem tak, znaleźć jakiś wspólny cel. Może na przykład podwórko w naszej kamienicy jest całe wybetonowane i każdy by chciał, żeby tam było zielono. I ten, kto ma, jest młodym człowiekiem, bo potrzebuje się odłączyć czasem od swojej roboty. I ten, kto ma dzieci, jest w wieku średnim. I ten, kto jest starszy i potrzebuje odrobiny cienia. I wspólnie połączyć się, żeby coś w tej sprawie zrobić. I gwarantuję, że mając doświadczenie takiej wspólnej pracy, można się naprawdę wiele nauczyć. I okazuje się, że wiek jest ostatnią z kategorii, która nas będzie dzielić.
To na pewno, aczkolwiek wcale nie jest tak prosto pozbyć się betonu z podwórka.
Nie, ja nie mówię, że jest prosto. Bierzmy sobie ambitne cele wspólne.
To jest duży projekt. Pani Marta Białek-Graczyk, prezes Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych EU. Słuchamy dalej.
Z mojej strony ja chciałabym chyba uczulić nas na to, abyśmy byli odważni w eksperymentowaniu z nowymi metodami uczenia, ale także transferu informacji, dlatego że obie strony mogą na tym tylko skorzystać i ten transfer wiedzy rzeczywiście może być zdecydowanie lepszy, zdecydowanie ciekawszy. Proszę zobaczyć, że takie organizacje jak na przykład IKEA, które postawiły na to, że osoby, które teraz są bardzo często zatrudnione, to są osoby na emeryturze. Dlaczego? Dlatego, że one nie są traktowane jako zagrożenie dla młodych, młodzi ich tak w ogóle nie traktują, ale z drugiej strony jest to też to, że oni są bardzo dobrymi pracownikami, ale najważniejsze, że zagospodarowuje się tą ich ofertę, czy tą ich ogromną potrzebę towarzystwa. Oni dzięki temu to są miłe osoby, które mogą przyjść, porozmawiać z kimś, to znaczy, że nie muszą siedzieć zamknięte w domu. I w sumie takich rozwiązań życzyłabym sobie, żebyśmy mieli coraz więcej, bo naprawdę i dla nauki, i dla zarządzania jest to tylko wartość dodana.
To prawda, tak. Dziękuję za ten przykład IKEA. Oni są też świetni w zatrudnianiu osób wykluczonych w różnych, z różnych sfer i z różnych przyczyn, na przykład matek powracających po wieloletnim urlopie macierzyńskim, którym wydaje się, że nie mają już żadnych kompetencji, co jest oczywistą nieprawdą.
Zdecydowanie. Coraz więcej na szczęście jest takich inicjatyw i to jest fantastyczne.
Doktor Zofia Przymus, adiunkta w Katedrze Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego, a ja się nazywam Monika Richardson. Bardzo dziękujemy Państwu za tę sesję.